Polityka tożsamości staje się na całym świecie coraz istotniejsza. Migranci i uchodźcy, osoby LGBT+, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami i inne grupy coraz chętniej mówią o odmienności swojego doświadczenia życiowego i podkreślają potrzebę przyjęcia prawa przeciw dyskryminacji, której doświadczają na co dzień. Regulacje w tym zakresie może wprowadzać nie tylko państwo. Warunki życia i pracy grup mniejszościowych mogą poprawiać także firmy przez zmianę warunków zatrudnienia i podnoszenie kultury organizacyjnej. Właśnie o to będę pytać swoich rozmówców. Nazywam się Monika Helak i razem z Kacprem Pobłockim, Moniką Kosterą i Zuzanną Romancową zapraszamy na specjalne wydanie podcastu Polityki Insight o różnorodności. Partnerem odcinka jest IKEA Polska, która obchodzi właśnie 60-lecie działalności w Polsce i która wprowadza politykę korporacyjną nastawioną na zwiększenie różnorodności. Czym właściwie jest koncepcja różnorodności kulturowej i czemu ma służyć we współczesnej gospodarce? Jak przekonuje profesor Kacper Pobłocki, antropolog ekonomiczny z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz autor książki Kapitalizm – Historia krótkiego trwania, nie mamy wcale do czynienia z niczym nowym, a zamiast o kulturach warto mówić o klasach społecznych. Zaczęłabym od takiego pytania dotyczącego tego, jak właściwie dzisiaj oceniamy różnorodność kulturową. Bo z jednej strony jest to temat, który na przykład kojarzy się z różnymi problemami politycznymi, tak jak na przykład w 2015 i 2016 roku mieliśmy ożywioną dyskusję, często też niechwalebną, dotyczącą tego, no, w jaki sposób radzić sobie z uchodźcami, którzy chcą zamieszkać w Europie. No a z drugiej strony mamy do czynienia z programami CSR-owymi transnarodowych korporacji, które w jakiś sposób akcentują wagę tej różnorodności kulturowej. No i tutaj pytanie, jak to właściwie wygląda? To znaczy, czy różnorodność kulturowa jest czymś, co jest dla nas oczywistym, czy to jest na przykład specyficzne dla czasów gospodarki kapitalistycznej?
Problem, o którym pani mówi, czyli kwestia tego, że w społeczeństwach europejskich pojawiły się grupy migrantów, a później ich dzieci, a nawet ich wnukowie, którzy różnie się w tym społeczeństwie odnajdują. Czasami się dobrze odnajdują, czasami się odnajdują gorzej, czasami to, w jaki sposób oni żyją, scala się ze sposobami życia osób, którzy tam mieszkali wcześniej, a czasami nie. To jest w dużej mierze, w moim przekonaniu, problem nie kulturowy, ale ekonomiczny. Czyli innymi słowy, na osoby, nie wiem, algierskiego pochodzenia czy pochodzenia tureckiego we Francji czy w Niemczech można mówić jako na przedstawicieli odrębnej kultury, ale można też na nich patrzeć jako przedstawicieli innej klasy społecznej. I problemy, o których pani mówi, mają w dużej mierze charakter nie kulturowy, tylko ekonomiczny, tak? Czyli to, że te osoby są wykluczane z pełnego uczestnictwa w czy to francuskim, czy niemieckim społeczeństwie, na poziomie ekonomicznym. A to, że to wygląda czasami jak mniej lub bardziej udana integracja kulturowa, jest jakby tylko taką pianą na powierzchni. A tym, co jest istotne, to są te nurty, powiedzmy, ekonomiczne, które pozwalają jednej grupom lepiej lub gorzej się gdzieś tam odnaleźć. Bo generalnie każde społeczeństwo zawsze było różnorodne. W Europie w latach, powiedzmy, powojennych, w latach 50., 60. wykształciły się takie bloki kultury narodowej, wykształciło się takie powszechne rozumienie, na czym polega bycie Francuzem, Polakiem, Niemcem. Natomiast ci ludzie, z których zrobiono tych Polaków, Niemców czy Francuzów w połowie XX wieku, wywodzili się z bardzo różnych kultur i środowisk. No wystarczy spojrzeć, powiedzmy, w Polsce nie ma większego znaczenia, czy jesteś blondynem, brunetem, czy masz niebieskie, czy masz brązowe oczy. Kolor skóry jest, powiedzmy, bardziej problematyczny. Natomiast jeżeli spojrzymy na różnorodność też taką pigmentową polskiego społeczeństwa, no to widzimy, że tam są osoby o bardzo różnym wyglądzie. I teraz pytanie, czy my do tego przywiązujemy jakąś wagę, czy nie. No w społeczeństwach innych to ma duże znaczenie. W naszym akurat z różnych względów to ma znaczenie mniejsze. I jak spojrzymy na historię ludzi, którzy teraz się uważają za Polaków, no to oni często pochodzą z bardzo różnych miejsc. Więc jakby ta różnorodność taka kulturowa jest totalną, absolutnie normą. Jeżeli spojrzymy na historię różnych społeczeństw, to ta homogeniczność jest złudą. Znaczy są takie momenty w historii, kiedy dochodzi do takiego, powiedzmy, wyrównywania tych różnic do jakiegoś jednego wspólnego mianownika i to faktycznie wydarzyło się w Europie w połowie ubiegłego wieku, ale wcześniej te wszystkie kultury były bardzo, bardzo różnorodne, więc ta różnorodność etniczno-kulturowa, o której rozmawiamy, jest zupełną normą, jeżeli chodzi o ludzkie społeczeństwa.
No ale właśnie, skoro to istniało od zawsze i można powiedzieć, że jak się spojrzy na jakieś relacje historyczne, to tak jak pan mówi, dla ludzi było oczywiste, że na przykład są otoczeni różnymi językami albo właśnie różnymi wyglądami, tak, różnymi stylami życia, to dlaczego w XX wieku to się stało tematem takim polityczno-gospodarczym? Dlaczego w ogóle zauważyliśmy wielokulturowość jako problem, jako być może rozwiązanie? Co się właściwie tutaj stało?
Stało się to, że różnice językowe, etniczne, rasowe, kulturowe zaczęły być przydatne do tego, żeby utrzymywać linie demarkacyjne takie klasowe. Czyli w momencie, w którym pojawiła się nowa grupa siły roboczej, nie wiem, tureccy imigranci, którzy przyjechali wykonywać w miarę podrzędne zawody i zadania w Niemczech w latach 60., za pomocą takiej stygmatyzacji kulturowo-rasowej utrzymano ich i ich potomków w tej podrzędnej relacji społecznej, w jakiej się na początku znaleźli. Czyli innymi słowy, te różnice kulturowo-etniczno-religijno-rasowe są jakby narzędziem blokowania mobilności społecznej, czyli utrudnienia tym ludziom, czy też ich potomkom, wejścia troszkę wyżej w hierarchii społecznej. To jest to, co się wydarzyło. Na tym polega, w moim przekonaniu, tak naprawdę cała dyskusja o wielokulturowości i o ich rzekomych zaletach bądź wadach.
Czyli rozumiem, że pan tak naprawdę by bardziej mówił o historii kolonializmu, tak jak to rozumiem. Też czasami takiego kolonializmu ukrytego, nieoczywistego.
Tak, ale też o historii zmian struktury społecznej. I to, kto jest na górze tej piramidy społecznej, kto jest na dole, się historycznie zmienia. Struktura społeczna w każdym miejscu na świecie jest bardzo, bardzo dynamiczna. Kto był na szczycie hierarchii 200 lat temu, a kto jest dzisiaj, to są często bardzo różne grupy czy bardzo różne rodziny i wbrew pozorom jest więcej tutaj zmian niż ciągłości. No więc tak się zdarzyło kilkadziesiąt lat temu, że społeczeństwa zachodnioeuropejskie, do tych społeczeństw dołączyli ludzie, którzy przyjechali do pracy z innych krajów, z Turcji do Niemiec chociażby, tutaj nie ma bezpośredniego linku kolonialnego, czy do Francji z Algerii. No i struktura klasowa tych społeczeństw w ten czy w inny sposób się uelastyczniła i znaleziono miejsce dla tych ludzi w tych społeczeństwach, ale chciano też tak zrobić, czy mówię chciano, nikt tego nie zaprojektował. Tak działa struktura klasowa, że tutaj nie ma jednego demiurga, który podejmuje jakieś decyzje. To jest właśnie fascynujące w strukturach klasowych, że to wszystko się dzieje trochę samoistnie. No więc w tym akurat momencie historycznym te osoby tam się odnalazły i tak struktura klasowa jakby się uelastyczniła, a jednocześnie skostniała, żeby tych ludzi utrzymać za pomocą różnic etniczno-językowo-rasowych w tym miejscu na rynku pracy, a nie w innym. Z oczywistymi wyjątkami. Są oczywiście historie osób, które są potomkami tureckich migrantów do Niemiec, które przebiły się troszkę wyżej, ale to jest raczej wyjątek, a nie reguła. Więc na tym polega współczesny kapitalizm, tak? Że on wykorzystuje te różnice kulturowo-etniczno-rasowe do tego, żeby utrzymywać pewne struktury nierówności, tak? Czyli różnice klasowe są w pewnym sensie jakby takim trzonem, do którego doklejane są różnego rodzaju inne tożsamości, czy to płciowe, czy to etniczne, czy to rasowe, czy to kulturowe.
Mnie zastanawia jedna rzecz, no bo jednak XX wiek był bezprecedensowy pod względem skali mobilności takiej przestrzennej, tego, że technologie po prostu przyspieszyły i też migracje się zwiększyły. No i w związku z tym ten przepływ różnych wzorców kulturowych, jeśli bym już się uparła przy używaniu tego typu sformułowań, no jednak mógł być większy niż wcześniej z tego powodu. To pytanie, czy do analizy, którą pan przedstawia, nie należałoby dodać jednak tego aspektu, no właśnie tych przemian kulturowych, które mogły przyspieszyć i one nie szły wyłącznie przez na przykład przepływ siły roboczej, no bo też na tym się pan skupił, no ale na przykład też przez marki, przez reklamy, przez różne historie popkulturowe, które w jakiś sposób też zmieniały społeczeństwa, które które wcześniej do tych przekazów nie miały dostępu. Tutaj mam na przykład na myśli, nie wiem, popularność koreańskiego popu w ostatnich latach chociażby, albo no ta ikoniczna Coca-Cola.
My mamy takie przekonanie, że jesteśmy bardziej nowocześni, nasze życie jest bardziej skomplikowane niż życie ludzi, którzy żyli na tej planecie kiedyś. I to jest w dużej mierze nieprawda, więc jeżeli miałbym wskazać taki wiek, który jest wiekiem mobilności, to wcale nie jest wiek 20, tylko to jest wiek 19, kiedy tak naprawdę nie było jeszcze granic i kiedy ludzie bardzo chętnie i bardzo sprawnie podróżowali na bardzo dalekie odległości. Na przykład wielka migracja chociażby z Europy Środkowo-Wschodniej do Stanów Zjednoczonych, to wyjeżdżanie do Ameryki za chlebem, jest tego bardzo dobrym przykładem. To, co się zmieniło w wieku XX, to jest budowanie granic. Więc wiek XX wyróżnia się właśnie tym, że powstały granice we współczesnym tego słowa znaczeniu. Chłopi, którzy wyjeżdżali w połowie XIX wieku do Ameryki, nie przekraczali granic w takim współczesnym tego słowa znaczeniu. Wiadomo, my żyjemy w erze Netflixa, natomiast to nie jest tak, że kultury społeczeństw, tych, które były przed nami, że nie były kosmopolityczne, były bardzo kosmopolityczne. Właśnie opublikowałem książkę na temat Polski pańszczyźnianej pod tytułem Chamstwo, gdzie to między innymi jest bardzo wyraźnie pokazane. Wiadomo, że są różnice, tak, że dzisiaj mamy Netflixa i Coca-Colę, natomiast społeczeństwa XVIII-XVII wieczne też miały bardzo dużo takich wspólnych elementów i te kultury też były paradoksalnie bardzo globalne, bardzo kosmopolityczne i bardzo też takie dynamiczne. Więc faktycznie wiek XX tutaj jest takim dużym wyjątkiem. Natomiast wiek XX też odszedł już do przeszłości, więc faktycznie ostatnie powiedzmy 20 lat czy 30 lat jest momentem takiej wtórnej globalizacji świata. Nam się wydaje, że jest to bardzo bezprecedensowe i bardzo nowe, dlatego że punktem odniesienia właśnie jest połowa tego XX wieku, kiedy ludzie byli jednak zamknięci w tych kokonach państw narodowych. Tak? I wszyscy Francuzi oglądali francuską telewizję, Niemcy oglądali niemiecką, Polacy oglądali polskie dwa kanały telewizji i wszyscy byli gdzieś tam od siebie odizolowani. I te momenty kontaktu między różnymi krajami były bardzo wyjątkowe i przez tą wyjątkowość były bardzo celebrowane. To zglobalizowanie się kultury ostatnich 20-30 lat, wiadomo, przy pewnych nowościach, więc na przykład Netflix jest absolutną nowością, więc mamy pewne nowe narzędzia, powiedzmy, technologiczne, które to umożliwiają. Natomiast mechanizm jest bardzo stary, więc ta różnorodność i wielokulturowość jest w dużej mierze normą. Wyjątkiem jest ta sytuacja z połowy XX wieku, kiedy ludzie byli od siebie odizolowani i zamknięci w tych iglach kultur narodowych.
Sprawie różnorodności kulturowej warto się przyjrzeć nie tylko z lotu ptaka i krytyki systemowej. Ostatecznie na co dzień pracujemy z osobami o różnych tożsamościach i potrzebujemy wiedzieć, jak w praktyce współtworzyć jedną organizację z ludźmi zupełnie odmiennymi od nas. O tym, jak radzą z tym sobie polskie firmy, jakie są wzorowe praktyki i kto je próbuje wdrażać, opowie profesor Monika Kostera, ekonomistka i profesorka nauk humanistycznych z Uniwersytetu Linneusza w Szwecji. Na początku bym zaczęła od twojej perspektywy jako badaczki zarządzania w kontekście problemów zarządzania kulturą, zarządzania różnorodnością. Jakie widzisz nurty zarządzania, które w jakiś sposób uwzględniają tę perspektywę, które dziś funkcjonują?
Taką najbardziej klasyczną perspektywą jest tak zwane diversity management, czyli zarządzanie różnorodnością właśnie, gdzie na różne sposoby włącza się na przykład do misji czy do strategii przedsiębiorstwa cele związane ze wspieraniem różnorodności, czy rozwijaniem, czy realizowaniem jakichś społecznych celów związanych na przykład, nie wiem, z wspieraniem grup słabszych w społeczeństwie, czy dyskryminowanych. I są przedsiębiorstwa, które robią z tego coś w rodzaju programów, można powiedzieć, takich bardziej ambitnych, konkretnych programów. I mniejsze i większe przedsiębiorstwa na przykład mają jakieś wskaźniki, jaki procent zatrudnić na jakim stanowisku. A też jest oczywiście bardzo dużo czegoś, co jest po prostu kolejnym rodzajem ethical washing, czy drapowania, ubierania, przebierania w nowe szaty króla. żeby wyglądały dobrze w zestawieniach, żeby się prezentowały dobrze przed audytorami, natomiast nie mające tak naprawdę żadnego przełożenia na codzienne działania i praktyki. To działa mniej lub bardziej sprawnie, natomiast no, ponieważ jest to perspektywa zarządcza, to chodzi tutaj o kształtowanie odgórne pewnych form, struktur, zachowań, działań. Natomiast to, co przed chwilą było przedstawiane na seminarium, na którym byłam obecna, jest to podejście oddolne i w ogóle w nazwie nie ma wtedy zarządzanie, tylko jest organizowanie. Prezentujący to podejście, osoba, wokół której skupiała się dyskusja, to profesor Martin Parker z Bristolu w Wielkiej Brytanii i jego książka na temat anarchizmu i teorii organizacji. I w tym przypadku w ogóle nie ma problemu z zarządzaniem różnorodnością. Ta różnorodność jest na wejściu. Ona po prostu jest faktem tej organizacji. Mamy wtedy bardzo różnorodną organizację i problem, jaki się ma, nawet nie wiem, czy zarządczy problem, bo nie wiem, czy to jest to hasło, które najbardziej jest stosowne w tym kontekście do użycia, ale może jakiś problem, nie wiem, decyzyjny, o to na pewno, jest taki, że bardzo ciężko jest podejmować decyzje w takich warunkach, to trwa strasznie długo, ale za to te decyzje są porządnie ugruntowane. One są same z siebie, znowu nie trzeba takiego zarządczego celu wymyślać jak sustainability, bo one są same z siebie strasznie sustainable. No po prostu to jest naturalna cecha takich procesów decyzyjnych. No, no oczywiście mogą być większościowe, chociaż ostatnio w tych nowych organizacjach alternatywnych, które zresztą razem z kolegą też badamy i opisujemy w naszych publikacjach, to nie są większościowe, nie bywają większościowe procesy decyzyjne, tylko to bywają różne odmiany głębokiej demokracji, gdzie właśnie jeszcze bardziej jest różnorodnie, bo zasięga się specjalnie opinii tych takich nietypowych, powiedzmy, w ramach istniejącej organizacji, uważając, że jest to coś cennego, a więc wartościowego. Niekoniecznie trzeba to brać potem sprawczo pod uwagę.
To jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo ja w tym trochę też czytam coś takiego, że z jednej strony ten nurt oddolnego organizowania się zakłada, że no pewne rzeczy na wejściu są oczywiste, tak? Jak na przykład to, że pochodzimy z różnych kontekstów kulturowych czy społecznych. No ale z drugiej strony, skoro to zostało jakby wyodrębnione jako jakaś osobna perspektywa teoretyczna, no to oznacza, że być może mierzyliśmy się z takim problemem, że na przykład w firmach ta różnorodność była jakoś zduszana.
No na pewno tak, to na pewno jest konsekwencją czegoś i to jakąś taką, no akurat ten odruch można uznać za jeden z bardziej światłych odruchów współczesnego zarządzania, że próbuje się coś jednak robić w tym kierunku. Natomiast próbuje się robić w tym kierunku wtedy, kiedy jest z tym jakiś zasadniczy problem. Różnorodność jest cechą ludzką i ona w dodatku jest taką cechą inherentnie ludzką. Po prostu my jednocześnie systemowo jesteśmy społecznościami. Nie występujemy pojedynczo. Pojedynczo człowiek nie jest w stanie funkcjonować. Ale jednocześnie jesteśmy bardzo różni. Jesteśmy naprawdę różni. I w miarę jak się rozwijamy, to stajemy się jeszcze bardziej różni, chyba że się na siłę w jakiś sposób ujednolicamy. I oczywiście to ujednolicanie na siłę to jest klasyczne, tradycyjne zarządzanie. Czy to taylorowskie takie zarządzanie przez standaryzację wszystkiego i specjalizację i synchronizację, to powoduje, że po prostu człowiek zmienia się w robota. A z drugiej strony drugi system, który w ten sam sposób alienował człowieka, czyli system państwowego komunizmu, oba te systemy funkcjonowały z tego punktu widzenia, na poziomie właśnie człowieka i pracy, bardzo podobnie, tylko że system kapitalistyczny wykorzystywał naszą pracę dla strategii ekonomicznych, a system państwowego komunizmu wykorzystywał naszą pracę dla realizacji strategii politycznych. Natomiast mechanizmy takie zarządcze były bardzo podobne do tego stopnia, że przed rewolucją w Związku Radzieckim działacze komunistyczni bardzo się odżegnywali od tych taylorowskich idei, natomiast Lenin, nie powiem, że pierwsze co zrobił, bo zrobił kilka rzeczy przedtem, ale bardzo szybko wprowadził po prostu czysty, żywy system Taylora, już nie udając nawet, że z jakimiś modyfikacjami. Te dwa sposoby organizacji pracy odnoszące się do pracy wykonawczej były bardzo zbieżne. Natomiast to nie znaczy, że każda praca była w ten sposób kontrolowana, że były takie miejsca pracy, takie stanowiska pracy, zwłaszcza wielkie profesje, które miały bardzo dużo swobody i przestrzeni do indywidualizacji. No ale to się teraz właśnie w neoliberalizmie zmieniło.
Zaproponowałaś też bardzo ciekawy taki rys historyczny, myślę, że trochę obrazujący teorię podkowy, a jednocześnie no, jesteśmy teraz w miejscu, no myślę takim, czy momencie ciekawym, ponieważ biorąc pod uwagę kontekst pandemii koronawirusa i tego też, jak on wpłynął na organizację pracy i też jak wpłynął i nie wpłynął w zależności od tego, czy jest się, prawda, białym kołnierzykiem zatrudnionym w biurowcu klimatyzowanym, czy jest się niebieskim kołnierzykiem zatrudnionym na hali produkcyjnej, to tak na twoją intuicję, no nawet jeśli nie ma jakichś takich jednoznacznych rozstrzygnięć ilościowych, to jak byś zdiagnozowała sytuację w Polsce teraz, jeśli chodzi o sytuację zarządzania i czy kontekst koronawirusa tutaj coś według ciebie ma szansę zmienić na lepsze bądź może na gorsze?
Przede wszystkim zacząłbym od tego, że był potencjał, który się zmarnował z różnych zresztą powodów, ale był potencjał do zastanowienia się, zatrzymania się i zastanowienia się, bo już zostaliśmy zatrzymani nad tym, co naprawdę robimy, o co nam chodzi, dlaczego robimy to, co robimy, czy naprawdę musimy to robić. I ten potencjał nie został wykorzystany. To nie znaczy, że to nie wróci, bo systemy społeczne nie są liniowe, na szczęście. Próbuje się z nich zrobić liniowe, właśnie poprzez te normatywne takie zabiegi zarządcze. Próbuje się z czegoś, co jest niezwykle złożone, zrobić coś, co jest jak najbardziej proste. I w dzisiejszych czasach miewa to bardzo, bardzo negatywne konsekwencje, więc mam nadzieję, że dalej tą drogą iść nie będziemy. No w każdym razie może się jeszcze coś wydarzyć, co sprawi, że jednak przemyślimy sprawę, tym bardziej, że nasze ciała się nauczyły, nawet jeśli nasze rozumy się nie nauczyły, nawet jeśli nasze teorie, nasza mowa, nasza retoryka nie nauczyła się absolutnie nic, to nasze ciała nauczyły się siedzenia w samotności, izolacji, rzeczy, które są patologiczne, chorobotwórcze, które sprawiają, że wszyscy mamy jakieś problemy po tym okresie. Natomiast jak w Polsce to wygląda? No wygląda bardzo źle, bardzo źle. I to nie jest tak, że białe kołnierzyki mają lepiej, dlatego, bo moi koledzy, którzy się tym zajmują troszkę bardziej profesjonalnie, twierdzą, że właśnie ta klimatyzacja roznosi tego wirusa. I że systemy wentylacji są niebezpieczne. Czy my naprawdę zazdrościmy tym białym kołnierzykom? Czy też zazdrościmy im tego, że siedzą w domu i pracują z domu? Wiemy, co to znaczy. My wiemy doskonale, co to znaczy. A ludzie mają jeszcze mniej, bo mają mniejsze możliwości lokalowe, dzieci w różnym wieku, które się uczą na różnych poziomach i tak dalej. Więc to wszystko może dzielić, możemy sobie nawzajem zazdrościć. Można tak do tego podejść, a można wręcz przeciwnie, podać sobie ręce i szukać jakiejś wspólnej płaszczyzny solidarności. Jesteśmy w końcu w tym wszyscy razem. Tylko z tym pytanie jak zwykle jest takie, gdzie my jesteśmy razem? Czy jesteśmy razem na jakiejś łodzi, tak jak się to często ładnie metaforycznie mówi, czy my siedzimy razem na tratwie meduzy?
To, co miałam trochę z tyłu głowy, zadając ci to pytanie, to też taki kontekst dyskusji, jaki się przetoczył z tego, co pamiętam, wokół właśnie książki Andrzeja Ledera, Prześniona rewolucja. I wtedy w mainstreamie medialnym więcej zaczęto mówić o folwarcznym zarządzaniu. To pewnie nie był pierwszy raz, kiedy użyto tego określenia w odniesieniu do polskiego rynku pracy. No ale wtedy myślę, że ono jakoś nabrało takiego większego powabu, jeśli można tak powiedzieć. No i właśnie pytanie, czy według ciebie tutaj coś się od tamtego czasu zmieniło? No jednak od publikacji tej książki już trochę lat minęło. I może faktycznie jakieś lepsze praktyki, na przykład z tego tytułu uwzględniania różnorodności, czy na przykład takiej politycznej aktywności mniejszości różnego typu, prawda? Czy to psychoseksualnych, czy na przykład ruchów kobiet. Uważasz, że to mogło mieć pozytywne przełożenie na to, jak wygląda zarządzanie w Polsce?
Nie zauważyłam. Zauważyłam inne pozytywne efekty, ale akurat nie książki, tylko po prostu rozwój pozytywny pewnych zjawisk, mianowicie jest sporo różnych alternatywnych organizacji zatrudniających i one się bardzo ładnie stabilizują, rozwijają, strukturyzują, one mają swoje problemy, mnóstwo różnych, ale to jest jakaś wartość sama w sobie i mam nadzieję, że to jest przyszłość. Nie szukamy tych oświeconych feudałów, bo oni są głównie w bajkach. W człowiek sam w pojedynkę nie jest w stanie zmienić świata. Struktury są stworzone do tego, żeby działać razem. I w ramach działania, w ramach struktur jest skuteczne działanie, w pojedynkę jest nieskuteczne. Generalnie tak to dokładnie wygląda. No więc jeśli nawet najlepszy feudał, najbardziej oświecony z wrażliwym sercem jest zanurzony w te struktury, w jakich dzisiaj świat funkcjonuje, to on świata nie zmieni. W najlepszym razie, i naprawdę mówię, w najlepszym razie ludzie nie będą go szanować, tylko zrobią z niego kozła ofiarnego. Każdy go skopie, no bo skoro może sobie skopać feudała, to koniecznie trzeba, bo to pomaga odreagować wszystkie te nieszczęścia, których człowiek doświadczył. I tacy szefowie też oczywiście istnieją, niestety. I to są czasami ci tacy bardziej wrażliwi, bardziej sensowni. Natomiast dla pozostałych jest to też przykład odstraszający, więc nie, nic się nie zmieniło na lepsze i nie zmieni się w ten sposób.
Wspomniałaś właśnie o tych alternatywnych nurtach zarządzania, które właśnie zaczęły czy to rozkwitać, czy się trochę rozpowszechniać i które są taką pozytywną jaskółką przyszłości. Jakbyś mogła wybrać takie, które szczególnie ci się podobają i co do których byś sobie życzyła, żeby zawitały na dłużej do Polski?
W Polsce? Kooperatywa dobrze.
Niniejsze. Czyli takie spółdzielcze
tak,
działanie.
Na podstawie nawet własnych badań. To mi wygląda wiarygodnie i tak dość stabilnie. Również inna spółdzielcza forma, czyli local vegan, też bardzo podobna również w Polsce. Takie, które nadal się rozkręcają jeszcze, nie mają jakiejś tam bardzo rozbudowanej struktury, ale są na drodze do czegoś i właśnie jakiś tam kolejny etap zaliczyły, czyli na przykład kooperatywa wawelska w Krakowie. Mają bardzo takie mocne ideały spółdzielcze również, więc tak, kooperatywy, ale zgadzam się z Mintzbergiem, że firmy rodzinne też mają taki potencjał i że im będzie się łatwiej przestawić, jak się świat zmieni kiedyś na lepsze. I pewnie te firmy rodzinne go nie zmienią na lepsze, może kooperatywy zmienią, ale te firmy rodzinne dość szybko będą w stanie przejść na bardziej takie wrażliwe ludzkie zarządzanie. I firmą rodzinną jest na przykład Lego i jest IKEA. To są dwie bardzo duże firmy rodzinne. I one nawet w tych warunkach całkiem jakoś tak, jak na dzisiejsze czasy, jak na dzisiejsze zarządzanie, to one są przykładem czegoś ożywczego i trochę lepszego jednak.
Strategie na rzecz równości to tylko początek działań na rzecz kultury organizacyjnej, która sprzyja różnorodności. Później przychodzi praktyka, audyty, polityka zatrudnienia i awansowania oraz komunikacja zewnętrzna. O tym, jak można to robić, opowie Zuzanna Romancowa, Equality, Diversity and Inclusion Leader w IKEA Retail. Chciałabym usłyszeć, dlaczego w ogóle firmy, sektor prywatny interesuje się różnorodnością kulturową. I czy to nie jest po prostu tak, że w danej korporacji są przyjęte jakieś uniwersalne reguły pracy i wszyscy, niezależnie od swojego pochodzenia etnicznego i kultury, się do tych reguł stosują? Dlaczego w ogóle to jest ważne, żeby państwo się tym interesowali?
To jest ważne przede wszystkim dla IKEA z tego punktu widzenia, że to jest częścią naszych wartości. Równe traktowanie, różnorodność i włączenie. Więc to jest podstawa. Rzeczywistość w teorii oczywiście stosujemy zasady i też rozumiemy różnorodność jako coś uniwersalnego i coś oczywistego, ale w praktyce wymaga ona dostosowań, wymaga też dedykowanych działań, dlatego aby rzeczywiście zapewnić równe szanse dla wszystkich i narodowości, i dla równouprawnienia płci, wieku, orientacji, różnych sprawności fizycznej, psychicznej, powinniśmy podejmować działania.
Jakby mogła Pani opowiedzieć, jak w ogóle ta różnorodność wygląda w IKEA? Jak Państwo z nią pracują?
Różnorodność postrzegamy w takim ogólnym pojęciu jako wszystkie przesłanki, którymi się różnimy. Strategicznie, operacyjnie do tego podchodząc, wypracowaliśmy 3-letnią strategię różnorodności i włączenia i ta strategia na pierwsze 3 lata obejmuje 5 podstawowych przesłanek różnorodności. Te 5 przesłanek, płeć, wiek, orientacja seksualna, narodowość, pochodzenie i stopień sprawności, to są przesłanki, które definiują naszą tożsamość pierwotną, dlatego ich potrzeby adresujemy w pierwszym pierwszej edycji naszej strategii i na nich się skupiamy. I robimy to w taki holistyczny sposób.
A jak to właściwie wygląda w praktyce? No bo wiadomo, że firmy przyjmują różne polityki korporacyjne, natomiast to na pewno też, jak rozumiem, ma wpłynąć na sposób pracy, jaki państwo przyjmują. I czy widzi pani na przykład, że wdrożenie tej strategii już coś w IKEA zmieniło pod właśnie takim praktycznym względem?
Tak, mówiąc bardzo konkretnie, mierzymy nasze działania właśnie z dwóch perspektyw, ilościowo i jakościowo. Z tej ilościowej perspektywy to oczywiście reprezentacja ma znaczenie, dlatego zbieramy dane dotyczące równości pod kątem tych przesłanek różnorodności, dane demograficzne, które są nam dostępne i w taki sposób sprawdzamy, czy my jako organizacja zatrudniająca 6 tysięcy pracowników reprezentujemy nasze społeczeństwo polskie. Więc to jest pierwszy wskaźnik i na przykład w naszej organizacji mamy 54% kobiet, 50% też wśród menedżerów, to są nasze menedżerki i tutaj jesteśmy reprezentatywne. To samo dotyczy każdej przesłanki różnorodności i ten wskaźnik ilościowy jest dla nas bardzo ważnym, jednak nie jest celem samym w sobie. Do czego tak naprawdę dążymy, to do osiągnięcia tego jakości wskaźnika, którym jest Inclusion Index, albo wskaźnik włączania. I go też mierzymy co roku i ostatnio nam się udało zwiększyć ten wskaźnik włączania o 6% w skali roku, co jest dla nas osiągnięciem i z tego też jesteśmy dumni, ponieważ ten wskaźnik włączania on wynika właśnie z opinii naszych pracowników, z ankiety wewnętrznej i jest zestawieniem 16 różnych pytań z różnych obszarów pracy naszego pracownika, więc jest maksymalnie reprezentującym stan faktyczny i odczuwanie tego włączania przez pracownika.
I o co na przykład państwo pytają w takiej ankiecie?
Ogólne wrażenia od pracy, tak? Czy ja czuję się częścią zespołu, czy ja się czuję częścią organizacji, czy odczuwam włączanie i przynależność. Później jak ja oceniam relacje w swoim zespole, jak ja oceniam relacje ze swoim przełożonym lub przełożoną, czy ja mam wystarczająco wsparcie ze strony organizacji, aby być włączającym liderem lub liderką.
A czy to jest tak, że to jest sposób taki i mierzenia i właśnie organizacji pracy, który jest jakoś specyficzny lokalnie, to znaczy, że wdrażają go państwo w Polsce, czy na przykład są jakieś uniwersalne zasady, których państwo przestrzegają właśnie próbując wdrożyć te cele związane z różnorodnością. Krótko mówiąc, czy na przykład sytuacja w Polsce w IKEA wygląda inaczej niż na przykład dajmy na to we Francji albo w Szwecji?
My patrzymy na to z trzech perspektyw. Przede wszystkim oczywiście my mamy nasz globalny kierunek i też mamy naszą globalną strategię Diversity and Inclusion. I ja jako liderka do spraw różnorodności i włączania w Polsce również uczestniczę w procesach globalnych i spotkaniach globalnych. Jestem częścią tego matrixu, tak? Jednak to jest kierunek globalny, jak pani powiedziała wcześniej bardzo, bardzo słusznie, że lokalna sytuacja w każdym kraju jest inna, dlatego nasza strategia lokalna jest odpowiedzią na potrzeby nasze lokalne. Więc ta strategia dotyczy tylko wyłącznie i nasze działania Polski, ale oczywiście kierunek przyjmujemy jak najbardziej globalny. I trzeci poziom to jest taki benchmark rynkowy. Jeżeli mówimy na przykład o wskaźniku Inclusion Index, to porównujemy się do innych krajów IKEA, ale również na przykład Inclusive Leadership Institute ma taki globalny i per każdy kraj wskaźnik rynkowy benchmark, więc do tego też się porównujemy.
Można zauważyć, że są takie momenty w polskiej polityce, czy w polskiej debacie publicznej, no, w których właśnie te kwestie, na przykład związane z różnorodnością, czy to kulturową, czy to płciową, psychoseksualną, no, jakoś przybierają na znaczeniu i polaryzują często społeczeństwo. Czy też państwo się w swoich politykach w jakiś sposób do tego odnoszą? No tutaj mam na przykład na myśli właśnie ostatnie spory wokół polityki aborcyjnej, praw reprodukcyjnych, ale też te niesławne strefy anty-LGBT, które niektóre samorządy zaczęły wdrażać. No jak tutaj państwo się poruszają właśnie w tym kontekście takich meandrów polskiej polityki, no, która często dla mniejszości bywa po prostu bardzo nieprzyjazna?
Dla nas w tej sytuacji są dwa kierunkowskazy. Pierwszy to są nasze wartości. I zawsze jak zastanawiamy się, w jaki sposób podejść do tego lub innego tematu, opieramy naszą decyzję o nasze wartości. Różnorodność jest częścią naszych wartości i włączanie to jest właśnie ten kierunek, nasz cel, tych wszystkich działań, a więc decyzje, w jaki sposób działamy, co komunikujemy i jak reprezentujemy nasze wartości, opierają się właśnie o to, kim jesteśmy. Drugim kierunkowskazem, bardzo ważnym w takim spolaryzowanym społeczeństwie, zawsze jest opieranie się o dane, taki evidence-based approach. Dlatego tak mocno analizujemy dane dotyczące przede wszystkim naszych pracowników, ich potrzeb, również bierzemy pod uwagę potrzeby społeczne i też współpracujemy, to jest właśnie jeden z takich filarów mojej pracy w obszarze różnorodności i włączania, to jest współpraca z NGO-sami, z organizacjami pozarządowymi i też badamy ich potrzeby. I później oczywiście klienci nasi i ich oczekiwania odgrywają olbrzymią rolę i chcemy też reprezentować te wartości w tym, jakie produkty i jakie usługi proponujemy. Więc biorąc pod uwagę naszą dojrzałość jako organizacji strategiczną, biorąc pod uwagę nasze wartości, też jaki jest postęp w realizacji naszej strategii różnorodności i włączania, do tego dodajemy perspektywy naszych pracowników, organizacji, z którymi współpracujemy oraz naszych klientów. I to w całości daje nam odpowiedź, w jaki sposób my podchodzimy do tematu i w jaki sposób tak naprawdę możemy realizować nasze założenia.
Czyli rozumiem, że nie ma Pani na przykład takiego poczucia, że nie wiem, w tym momencie, kiedy następuje nasilenie takich sporów, jest to dla Państwa jakoś trudniejsze, czy może no właśnie bardziej kontrowersyjne do wdrożenia?
Zawsze takie momenty zmuszają, myślę, każdą firmę, również naszą, odpowiedzieć sobie na pytania, czy chcemy, czy jesteśmy gotowi i czy rzeczywiście możemy prowadzić i zaproponować jakieś rozwiązania. Więc takie sytuacje to jest zawsze dla nas moment dla decyzji, dla refleksji i dla odpowiedzi sobie szczery, otwarty na to, na jakim etapie jesteśmy w tym momencie i czy rzeczywiście możemy zareagować i w jaki sposób i czy my mamy zaplecze do tej reakcji, bo mi się wydaje, że to jest takim bardzo ważnym aspektem w tym, czy mamy doświadczenia, czy mamy kompetencje, czy już zbudowaliśmy fundament do takiej odpowiedzi, tak? I w tym przypadku ta nasza strategia, o której wspomniałam od samego początku, jest też taką nawigacją, bardzo nam pomaga w podejmowaniu takich decyzji, czasami natychmiastowych.
Na sam koniec bym chciała zapytać o perspektywę przyszłości. Biorąc pod uwagę, że mamy za sobą ponad rok życia w cieniu pandemii koronawirusa, można było zauważyć, prawda, że dużo się mówiło o na przykład takiej perspektywie, że praca zdalna stanie się powszechniejsza i no, w związku z tym można powiedzieć, że wiele granic komunikacyjnych zostało, głównie w sumie mentalnych, zostało pokonanych i być może nawet łatwiej nam się łączyć na duże odległości, ale z drugiej strony, no też jest taki drugi nurt myślenia, który mówi o tym, że no trochę wracamy do zamkniętych granic, prawda? Że podróże będą trudniejsze, że też właśnie trudniej będzie organizować spotkania, zwłaszcza w takich gremiach międzynarodowych, że ta fizyczna współobecność jednak może jakoś zanikać i tym samym wpływać na to, że może być nam paradoksalnie trudniej się jakoś porozumiewać i łączyć w grupy. No i właśnie z perspektywy tej polityki różnorodności, jak Państwo na to patrzą? To znaczy, jak Państwo widzą plany IKEA na najbliższą przyszłość właśnie w tym kontekście koronawirusowym?
W kontekście koronawirusa to my mamy troszeczkę inną perspektywę i inną rzeczywistość, ponieważ 90% naszych pracowników są pracownicy sklepów, dlatego to są osoby, które nie pracują zdalnie i z kolei mieliśmy zupełnie inne wyzwania z tym związane. Dla nas priorytetem od zeszłego zawsze był to priorytet bezpieczeństwo fizyczne, ale też psychiczne, też finansowe. Dlatego my tak mocno skupialiśmy na tym, aby zachować stabilność naszego biznesu. Zachowaliśmy też wszystkie miejsca pracy, zrekrutowaliśmy dodatkowo 400 osób i z tego tak naprawdę jesteśmy bardzo dumni. Z kolei z perspektywy różnorodności to rzeczywiście mamy dodatkowe wyzwania, jak w tych obecnych warunkach zachować to jako nasz priorytet, bo rzeczywiście priorytety się zmieniają i też znam, że na rynku wiele firm zrezygnowali z kolei tego, aby nad tym tematem się pochylać teraz. My do tego podchodzimy strategicznie, jak wcześniej wspomniałam, ale też traktujemy diversity inclusion jako priorytet nasz biznesowy i priorytet nasz ludzki. To jest na najwyższej agendzie naszej organizacji. Ja z kolei z racji swojego stanowiska na swojej tapecie na przyszłość mam wzmocnienie tego poczucia przyszłości. To jest integralna część włączania, do którego dążymy. I aby osiągnąć to poczucie przynależności, powinniśmy jeszcze bardziej klarownie komunikować nasze wspólne cele, nasze wspólne podejście i nasze wartości. To robimy od lat, ale oczywiście w takich czasach jak teraz trzeba podkreślać, przypominać i potwierdzać to, że nasze wartości i nasze plany strategiczne są z nami na stałe.
Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych. Spotify, Apple, Google, SoundCloud i aplikacji Radia Tok FM. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.